Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest mecenas Janusz Kaczmarek, były szef MSWiA i były prokurator krajowy. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry panie mecenasie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Ja mam takie proste pytanie. Jak to możliwe?
U pani proste pytanie.
Żeby 18 lat spędził w więzieniu człowiek, który nie popełnił zabójstwa z gwałtem.
No to jest olbrzymi błąd i wymiaru sprawiedliwości, porażka wymiaru sprawiedliwości. W związku z powyższym takie rzeczy nie powinny się zdarzać, ale też ustawodawca przewiduje sytuację, kiedy są możliwości wyjścia, wznowienie postępowania, odwołania. No w tym wypadku to mimo wszystko porażka wymiaru sprawiedliwości.
Ale po wymiaru sprawiedliwości, bo to tak brzmi, wymiar sprawiedliwości, ale to są jacyś ludzie, to są policjanci, prokuratorzy, to byli sędziowie w pierwszej instancji, to byli sędziowie w drugiej instancji. A człowiek jednak poszedł siedzieć i to na długo.
Tak, i dlatego na tą sprawę powinniśmy spojrzeć poprzez pryzmat nie dzisiaj sporów, kto odpowiada, bo mam wrażenie, że w internecie przelewa się dzisiaj burza, gdzie mamy spór ideologiczno-polityczny, a powinno się przejść na dylematy prawno-legislacyjne. Gdzie były błędy i czy nie należy tą sprawę uznać jako pewnego rodzaju przyczynek do eliminacji tych błędów. Proszę zwrócić uwagę. Dzisiaj, jeżeli mamy młodego prokuratora, niedoświadczonego, to on zaczyna wierzyć funkcjonariuszowi policji, że ten funkcjonariusz jest bardziej doświadczony w tego typu sprawach. Zaczyna jak gdyby patrzeć na niego jako wyznacznik swojej własnej pracy. No, w tym konkretnym przypadku też tak było. No, prokurator, który niedawno dał wywiad, powiedział, że spotkał się z policjantem, fachowcem, zawierzył jego fachowości, a sam nawet nie przeczytał akt. To dyskredytuje tego prokuratora.
Czy byłby młody czy stary, jak nie przeczytał akt, no to przepraszam.
To dyskredytuje tego prokuratora, ale to ta silna wiara w fachowość innej osoby powoduje, że niejednokrotnie u niektórych jest takie poczucie, zawierzam tej osobie. Kolejna kwestia, no to w pierwszym okresie ta sprawa była prowadzona przez prokuraturę rejonową. No to co prawda krótko, ale to też błąd. Ja pamiętam z czasów mojej młodości prokuratora pierwszoliniowego, to sprawy o zabójstwo były prowadzone od razu od początku przez prokuratury wojewódzkie, później okręgowe. Później nastąpiło takie spojrzenie, że większość tych spraw to zabójstwa żony przez męża, czy też męża przez żonę i uznano, że to są tak proste sprawy, tak błahe, że sprawy gospodarcze owszem w prokuraturach wojewódzkich, okręgowych, a sprawy o zabójstwo to doskonale sobie rejon poradzi. A więc znowu pewnego rodzaju metodyka, która może powinna wrócić się podobnie do, jak to było wcześniej, do tego, żeby to były sprawy w wyższych instancjach. No i w końcu ostatni element. System szkolenia sędziów i system dochodzenia do zawodu. No, pani redaktor, no, ja dzisiaj owszem patrzę z innej perspektywy, z perspektywy zawodu adwokata, kiedyś mi to nie przeszkadzało.
Człowieka, który staje teraz przed sądem.
Tak, po drugiej stronie. Dzisiaj mi niesamowicie przeszkadza, że niejednokrotnie osoby, które ferują wyroki, to są 29-30-latkowie. Owszem, może i doskonale wykształceni, ale czy mądrzy? No, mam na myśli tą mądrość w postaci doświadczenia. Jeżeli ktoś w takim młodym wieku serwuje wyroki, to owszem, może być wykształcony, natomiast nie ma na pewno doświadczenia życiowego. A więc może powinno się też przemodelować system dochodzenia do zawodu adwokata.
Ale sędziego, ale to się nie zmieniło w ciągu 5 czy 10 lat. No taki system mamy od dawna. Taki młody człowiek może być sędzią, bo takie jest prawo.
No, ale pani redaktor, no powiedzmy sobie szczerze, no pani los zależy nagle od 30-letniego sędziego, który naprawdę ma o wiele mniejsze doświadczenie zawodowe niż już osoba, która ma 40-50 lat. No to siłą rzeczy, no jak spojrzymy na każde środowiska, to zawsze istniał pewien areopag osób starszych, zawsze było to jakieś takie kompendium wiedzy. No, poprzez co? No, poprzez to, że dana osoba ma pakiet doświadczenia, życiowego doświadczenia.
W tej sprawie też, tak się wydaje z dzisiejszej perspektywy, dziwnie zostały ocenione dowody, może przez brak, jak pan mówi, tego doświadczenia. Ja muszę powiedzieć, że mi się dotychczas naiwnie wydawało, że jeśli się ma materiał taki dowodowy i bada się kod DNA, to się po prostu ma sprawca. Tu się okazuje, że takich sprawców, takich potencjalnych noszących ten kod DNA, już wtedy wiedziano, że było 71.
Tak, to jest kolejna rzecz, o której tutaj nie wspomniałem, to niestety biegli. Biegli w dużej części spraw tak de facto ferują wyroki. To na ich wiedzy opiera się, na ich wiedzy specjalistycznej opiera się sędzia, opiera się prokurator, ale to niejednokrotnie osoby, które niestety popełniają błędy. No proszę zwrócić uwagę, no w tej sprawie początkowe opinie biegłych nie były jednoznaczne. One wskazywały na sprawcę, tego, którego następnie oskarżono i skazano, ale jednocześnie wskazywali ci sami biegli, że te ślady zębów, bo to o tym mówię, mogły pochodzić również od innych osób. I nagle z tych mało kategorycznych opinii, niejednoznacznych, przed sądem te opinie zamieniają się w opinie kategoryczne, jednoznaczne i nikt się nie dopytuje, nikogo to nie dziwi, że taka nastąpiła jak gdyby zmiana. No, już na samym początku ta opinia była w moim przekonaniu niejasna, niepełna, a co za tym idzie, winno się do niej podejść poprzez, no, jak, bardzo krytycznie.
Panie mecenasie, tylko jest tak, my sobie tutaj możemy poanalizować, pokrytykować i tak dalej, tylko, że na żadnym etapie tego śledztwa nikomu nie zabrakło, znaczy nie pojawiła się jakaś refleksja, a dziś z perspektywy 18 lat mam takie wrażenie, że nikt nie czuje się winny ani odpowiedzialny. Tyle tych osób tam przy tym pracowało, każdy miał jakieś okoliczności obiektywne, nie ma winnego. Człowiek siedział 18 lat, właściwie to ma złamane życie, no, państwo wypłaci mu odszkodowanie i zadośćuczynienie i tyle.
Tak. Co więcej, to zadośćuczynienie, czy też odszkodowanie państwo wypłaci tylko wówczas, jeżeli ta osoba pójdzie z tym do sądu i będzie domagać się tego. Mnie się wydaje, że państwo tutaj akurat, skoro popełniło taki błąd, powinno samo w sobie czuć się odpowiedzialne za zadbanie teraz o tego człowieka. Ale słusznie, ma pani rację, może trzeba byłoby wrócić do odpowiedzialności za błędy. No w innych zawodach ta odpowiedzialność jest. Natomiast wśród prokuratorów, sędziów tej odpowiedzialności tak de facto nie ma. Owszem, jest wypłata odszkodowania, jest teoretycznie regres w stosunku do tego konkretnego funkcjonariusza prokuratora, ale bardzo rzadko się z tego regresu korzysta, a co za tym idzie, jest takie poczucie braku odpowiedzialności. A skoro ja nie odpowiadam, z mojej kieszeni nie następuje wypłata, to w związku z powyższym jest przyzwolenie poniekąd na dopuszczanie się błędów. I mówimy dzisiaj o tej sprawie, ona jest bardzo jaskrawa i bardzo jednoznaczna, ale tych błędów, proszę mi wierzyć, ja dzisiaj obserwuję, no, multum i jest takie poczucie, jestem nieumylny, a moje omyłki dopiero w kolejnych instancjach się okazują.
No dobrze, ale pracował pan przez lata też w prokuraturze przecież, tak, zanim przeszedł pan do adwokatury.
Wiem, co pani chce, jakie pytanie chce pani zadać. Od razu wybiegnę. Tak, ja niejednokrotnie nie dostrzegałem tego, co dzisiaj widzę, pracując w innym zawodzie i jak gdyby dostrzegając więcej, będąc na zewnątrz. Niedawno zresztą rozmawiałem z kolegą adwokatem, który w trakcie tej rozmowy mówi, Janusz, mówi, ale ty jako prokurator najprawdopodobniej również nie widziałeś tego, o czym dzisiaj mówimy i krytykujemy. Tak, zgadzam się z tym. I w związku z powyższym potrzebna jest taka, bym powiedział, system szkolenia, żeby te szkolenia dla prokuratorów prowadziły również osoby z zewnątrz prokuratury, a nie tylko sami prokuratorzy. Osoby, które mają inne spojrzenie na tą sprawę, poprzez pryzmat swojego zawodu i to na pewno byłby też element systemowego podejścia do potencjalnych błędów.
Skoro mowa o pańskiej pracy, pańskich sprawach, to właściwie chyba mogę tak powiedzieć, że to pańscy prokuratorzy na przełomie wieków wsadzili Czesława Kowalczyka do więzienia za zabójstwo i po 12 latach człowiek wyszedł jako niewinny, prawda?
Generalnie rzecz biorąc, prokuratorzy to tak nie do końca wsadzają do tego więzienia.
No, dobrze, ale prowadzą śledztwo, to jest taki słynny gang, ja przypomnę, jak on się nazywał? płatnych morderców.
Tak.
I on też w nim był. Potem się okazało, że nie on zabił, tylko kto inny.
Tak. I tutaj też zawiódł system kontroli, ponieważ, proszę zwrócić uwagę, owszem, prokurator składał wniosek o tymczasowe aresztowanie, natomiast stosował je już sąd. Kontrola następnie sądowa również następowała.
No bo ten sędzia uwierzył doświadczonemu prokuratorowi.
Ja dzisiaj spotykam się niejednokrotnie z sytuacjami, gdzie jest pewnego rodzaju mechanizm, gdzie ta kontrola sądowa wniosków o tymczasowe aresztowanie jest iluzoryczna, gdzie jest pełna wiara do tego, co przedłożył prokurator, w sytuacji, kiedy już na samym początku widać olbrzymie błędy, luki i gdzie domniemanie niewinności powinno być tym, co od razu zwraca uwagę i zapala ci powinno czerwone światełko. To dopiero później sąd w kolejnej dopiero turze przedłużenia tego tymczasowego aresztowania dokonuje oceny, że a może tutaj faktycznie brak jest dostatecznego materiału dowodowego.
Widzi pan, to w tym kontekście minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma rację. Trzeba zrobić porządek z wymiarem sprawiedliwości, bo tak dalej być nie może.
No tak, tylko że spójrzmy na to systemowo, a nie, ja już na samym początku naszej rozmowy wskazałem na pewne potencjalne możliwości systemowe, a nie poprzez pryzmat konkretnej sprawy, bo wypaczymy w tym momencie istotę tego, co zaznaczyłem. No, też nie może być, ja mogę wierzyć w dobre intencje ministra sprawiedliwości, ale to nie istotą jest dobra intencja ministra sprawiedliwości, bo jakikolwiek by on nie był, to nie ogarnie wszystek setek tysięcy spraw, bo nie każdy dotrze do ministra sprawiedliwości. A w związku z powyższym, to na etapie prokuratorów, na etapie sądów powinny być mechanizmy kontrolne.
Czy skarga nadzwyczajna, która za chwilę wejdzie w życie, czy to może być jakiś element, który pomógłby w, no właśnie w jakby odnowieniu i rewizji takich spraw, tego typu spraw, jak pana Tomasza Komendy?
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, może ta skarga ma trochę ograniczony mimo wszystko charakter. Ona jest niby nadzwyczajna, jak sama nazwa wskazuje, niby jest dostępna dla każdego, ale poprzez system osób, które mogą ją złożyć, dojście do niej będzie dojściem ograniczonym. No, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Ja uważam, że każda możliwa materia prawna, która będzie pozwalała ci na weryfikację orzeczenia, jest dobra. No, bylebyśmy też nie spowodowali, że każdy wyrok będzie coraz bardziej kontrolowany, bo no,
podobno oskarżeni w sądzie powołują
nie będzie,
się, że
tak, nie
będą
będzie
składać
pewnej stabilności. No, zawsze pani mi może powiedzieć, no proszę bardzo, ale ten przykład, o którym mówiliśmy 18 lat, to tej kontroli nie było. Tak, tutaj zawiodło państwo, tutaj zawiodł wymiar sprawiedliwości, tym bardziej, jeżeli ja czytam, że prokurator, który analizował tą sprawę w 2011 roku, już doszedł do wniosku i miał wątpliwości, natomiast nie przedarł się przez gąszcz swoich przełożonych. Jeżeli tak było, to faktycznie powinno się zwrócić uwagę, dlaczego informacje tego prokuratora, jego analiza nie była na tyle kontrolowalna, że spowodowałoby to wcześniejsze decyzje.
W tej sprawie Tomasza Komendy minister sprawiedliwości...
I znowu się kłania odpowiedzialność.
No właśnie, powiedział ostatnio o wszczęciu postępowania w sprawie, jak rozumiem, niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia uprawnień, ale biorąc pod uwagę, że sprawa sięga 2000 roku, to właściwie i tak nikt nie poniesie odpowiedzialności, prawda?
To zależy, z jakiego rodzaju przestępstwa będziemy mieli do czynienia. Jeżeli zwykłe naruszenie uprawnień, przekroczenie uprawnień, czy też niedopełnienie obowiązków ze strony funkcjonariusza, to te już się przedawniło. Ale jeżeli by się okazało, że ten funkcjonariusz działał dla jakichś celów osobistych, dla, powiedzmy sobie, kariery, to już to postępowanie nie jest przedawnione. Jeżeli by się okazało, że mamy do czynienia z poplecznictwem celowym, ukrywaniem dowodów, zacieraniem śladów, to to również nie mamy do czynienia z przedawnieniem. A zatem nie wszystko jest tak, że można powiedzieć, przedawniło się i nie będzie odpowiedzialności. Gdyby tak było, to nawet nie powinno się takiego postępowania wszczynać, bo nie wszczyna się czegoś, co już jest przedawnione.
Zobaczymy, jak będzie w tej sprawie. jakby równolegle trochę z tą sprawą ostatnio było głośno o decyzji o rozstrzygnięciach Sądu Najwyższego w sprawie sędziów, a właściwie tych sędziów, którym się zdarzyło coś ukraść po prostu, tak, albo zabrać, niech jak kto woli. I tutaj minister też zapowiada zaostrzenie przepisów, żeby ktoś taki, kto za tego typu przestępstwo zostanie skazany, po prostu był usuwany z zawodu. Tak powinno być? Czy tak powinno być jak ostatnio, że ktoś sobie wziął część od wiertarki i właściwie to obniżono mu pensję o 20%?
No na pewno nie powinno być tak, że jeżeli ktoś pełni zawód zaufania publicznego, a do takich należy zawód sędziego, a następnie, nawet jeżeli to była jednostkowa kwestia, dopuszcza się kradzieży, no to niestety z siłą rzeczy następuje brak zaufania dla rozstrzygnięć takiego sędziego. No ja bym nie chciał, myślę, że każdy by nie chciał, żeby jego sprawa była rozstrzygana przez kogoś, kto sam dopuścił się przestępstwa, wykroczenia. No i co ma powiedzieć złodziej kieszonkowiec, kiedy jego sprawę będzie rozpoznawał sędzia, który się dopuścił kradzieży? No od razu na samym początku by wnosił o wyłączenie dla takiego sędziego. Natomiast ta zmiana przepisów nie jest taka prosta i jednoznaczna, ponieważ no, trzeba byłoby tu zmienić konstytucję. Konstytucja wprost mówi, kiedy sędzia jest usuwalny z zawodu. A co za tym idzie, powiedzenie, że zmieniamy ustawę bez zmiany konstytucji, czyni iluzorycznym te zapowiedzi.
A czy nie iluzoryczne są dotychczasowe postępowania dyscyplinarne dotyczące sędziów?
A tutaj się troszkę rozśmieję, ponieważ niedawno przeglądając internet natrafiłem na bardzo ciekawe badania. Otóż badania, które dotyczyły ostatniego okresu czasu, z tych badań wynika, że sędziowie w swojej populacji dopuścili się w ramach postępowań karnych, dyscyplinarnych 0,2% w stosunku do innych zawodów. A posłowie 0,5%.
A, mówi pan, że tam trzeba szukać odpowiedzialności.
Tam tak? Również należałoby zwrócić uwagę, bo do czego zmierzam? Do immunitetu.
Znieść immunitet?
Jest dzisiaj olbrzymia krytyka immunitetu sędziowskiego i problem w tej krytyce wiodą przede wszystkim posłowie, którym jakoś dziwnym trafem nie za bardzo chce się uchylać immunitet i nie są ku temu skorzy, kiedy to dotyczy ich konkretnie. I to taki dysonans następuje, pewnego rodzaju schizofrenia postrzegania. Odbierzmy immunitet tym, którzy są źli, ale nie nam, a nie odbierajmy nam, skoro my dopuszczamy się czynów niegodnych. No, może trzeba byłoby, jest ten czas, żeby porozmawiać o ograniczeniu tego immunitetu, nie tylko w okresie kampanii wyborczej, kiedy wszyscy mówię o świecie polityki, ograniczajmy immunitet, wręcz zrezygnujmy z tego immunitetu. Natomiast kiedy już kampania minęła, jest tam fajnie z tym immunitetem.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję również.
Rozmowa kontrolowana.